Jest wtorek, a więc czas na kolejne wydanie radiowego ekspresu studenckiego, czyli magazynu z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. A w dzisiejszym wydaniu opowiemy Wam o
Sympozjum Oblicza Przemian Cywilizacyjnych
oraz o spotkaniu z Leszkiem Żebrowskim.
A przy mikrofonach Maria Rębisz-Sesiela
i Paweł Błoch. Zapraszamy.
Radiowy Ekspres Studencki.
W sobotę 13 marca w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się kolejne sympozjum z cyklu Oblicza.
Konferencja jest organizowana co roku w okolicach wspomnienia świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. W tym roku z uwagi na pandemię termin został zmieniony na marzec.
Sympozjum zostało przeprowadzone w reżimie sanitarnym, co wiązało się z systemem hybrydowym. To znaczy, że część przemawiających łączyła się za pomocą internetu.
Pierwszym prelegentem był ojciec dr Tadeusz Rydzyk, który wspominał m.in. o roli wychowania.
A więc wychowujemy człowieka, człowieka prawdy i miłości. Dziennikarstwo to jest powołanie, podobnie jak mówi Jan Paweł II, to powołanie kapłańskiego. Życzę jak najlepiej i bardzo dziękuję za to sympozjum.
Następnie głos zabrał ksiądz profesor dr habilitowany Tadeusz Gus, który podkreślił wpływ ideologii neomarksizmu globalnego na współczesne media.
Stoimy, przezacni i drodzy Państwo, przed następującą i z całą pewnością wykluczającą się alternatywą. Albo zapragniemy, mówiąc słowami Adorna i pozostałych neomarksistów na okręgu ziemskim, konstruować świat według własnego upodobania, albo potraktujemy świat jako kosmos, czyli ład dla nas, chrześcijan. Opcja jest jedna, odwieczny i przenajświętszy Pan Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty oraz Jego dom w wiecznej szczęśliwości i łasce nieba.
Redaktor Michał Karnowski skupił się na temacie media na wojnie, czyli o protestach w mediach. Podkreślił, że protest mediów pokazał potęgę lewicowo-liberalną w środowiskach masowego przekazu.
Redaktor zwrócił również uwagę na szczególną agresję wobec ośrodków integracji i myśli katolickiej.
W takim razie postawił takie pytanie, czy to jest tak, że dzisiaj wzorcem niezależności dziennikarskiej, do którego mamy dążyć i za którego nieprzestrzeganie niektórzy rzekomo są tak strasznie karani, jest właśnie współpraca aktywna z politykami opozycji, z politykami Platformy? To tak ma wyglądać ta wolność? Czy to rzeczywiście była wojna o wolność słowa? No, mój tygodnik sieci poświęcił temu nawet okładkę i główny tekst. Ja myślę, że najlepiej odwołać się do głosu osoby, z którą często nie jest nam po drodze, bo pan Rafał Woś, publicysta Tygodnika Powszechnego, to raczej człowiek lewicy, i on stwierdził jasno, że tylko nie nazywajmy dzisiejszego protestu strajkiem. Jest to normalny protest koncernów przeciwko planom ich opodatkowania. A jest, proszę państwa, co opodatkowywać, bo te koncerny dysponują ogromnymi sumami, często bez żadnego podatku, wywożonymi z Polski. To są pociągi pieniędzy, które wyjeżdżają z kraju. Nie mówię już o koncernach tych tak zwanych wielkiej czwórki, Big Tech, one w ogóle właściwie podatków nie płacą.
Na koniec swój wykład wygłosił redaktor Dariusz Pogorzelski. Język jako narzędzie zmian cywilizacyjnych.
Podstawową funkcją w ogóle nowomowy jest manipulowanie. Manipulowanie społeczeństwem przez tych, którzy nadają pewne komunikaty, celem jest osiągnięcie pewnych założeń. To są różne założenia, no bo wiadomo, zależy od potrzeby, sytuacji i kontekstu. Natomiast nowomowa na szczęście w jakiś sposób została już opisana i mniej więcej wiemy, czym ona jest. Jakie są podstawowe cechy nowomowy? To jest właśnie slogany, czyli takie zwroty, które niby są prawdą, niby są pewną taką oczywistością, ale tak naprawdę za nimi stoi pustosłowie. Albo czasami są one wewnętrznie sprzeczne, albo mają na celu ukrycie właściwego znaczenia pewnych działań, które zamierza się podjąć. Tak jak na przykład w PRL-u był taki zwrot używany bratnia przyjaźń. A to w rzeczywistości była interwencja zbrojna.
W swojej prelekcji podkreślił, że jednym z narzędzi wprowadzania zmian fundamentalnych istnienia społeczeństwa jest właśnie język,
który nadaje kształt naszym myślom, z kolei one inspirują i napędzają nasze działania.
Sympozjum można zobaczyć na oficjalnej stronie internetowej studenckiej telewizji Tilma. Serdecznie zapraszamy.
15 marca w auli WSK SIM odbyło się spotkanie z Leszkiem Żebrowskim.
Leszek Żebrowski jest znanym popularyzatorem historii. To on przypomniał Polsce o żołnierzach wyklętych i to on wymyślił ten termin.
Tak jak czcimy powstańców styczniowych, czcimy Polaków w wojnie 20 roku, czcimy tych, którzy brali udział w obronie Polski w 1939 roku, tak naszym obowiązkiem moralnym i politycznym jest w jakiś sposób uczczenie i pamiętanie o ofiarach powstania antykomunistycznego. Ostatnie wielkie polskie powstanie przeciwko okupacji narzucanej z zewnątrz.
Gościem specjalnym tego spotkania był Robert Bąkiewicz, lider Straży Narodowej i organizator Marszu Niepodległości.
Po pierwsze, na kontrolowaniu czy monitoringu cały czas tych wydarzeń lewicowych, bo one bezwzględnie, trzeba powiedzieć tutaj, że ich działania są coraz bardziej agresywne, ci aktywiści są coraz bardziej agresywni w przestrzeni publicznej. Jakby monitorujemy różne pikiety, różne manifestacje, które mają miejsce, szczególnie w dużych miastach, z uwzględnieniem największym Warszawy. Poza tym ludzie od nas szkolą się w zakresie czy to udzielania pierwszej pomocy, czy jakichś takich podejmowania działań również logistycznych, obsługi radiostacji, radiotelefonów. No to są te rzeczy, które szczególnie w tej chwili podejmujemy. Ochraniamy i zabezpieczamy również jakieś wydarzenia czy zgromadzenia publiczne.
Organizatorem spotkania był samorząd studencki.
Czas na magazyn, który przygotowała Agata Kukawka.
Agata, zapraszamy.
To jest Radiowy Ekspres Studencki.
Gościem dzisiejszego magazynu Radiowego Ekspresu Studenckiego jest dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, profesor w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych, a także prelegentka Symbozjum Oblicza Przemian Cywilizacyjnych. Pani doktor, tematem pani prelekcji były media społecznościowe, a wolność słowa. Czy uważa pani, że wolność słowa jest dziś w internecie zagrożona?
Uważam, że jest naprawdę bardzo w wysokim stopniu zagrożona przez po prostu samowolę koncernów, które są właścicielami wszystkich właściwie mediów społecznościowych. One działają w sposób w ogóle niepoddany żadnej kontroli społecznej. Po prostu, bo są firmami prywatnymi, uważamy, że mogą robić co chcą. No ale działając na tak wielką skalę i monopolizując właściwie przekaz, tak? Bo przecież przy tych liczbach, no to Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, czy wszystkie komunikatory, czyli powiedzmy tak jak Google czy YouTube, to są monopoliści na swoje. Nie mają, tak naprawdę nie idzie z nimi nawiązać realnej rywalizacji już dzisiaj, bo po prostu zdominowali ten rynek, więc mogą dyktować nam to, co sobie ich właściciele będą życzyć i w taki sposób definiować, w taki sposób układać po prostu to, jak działamy, że oni zadecydują o tym, co jest mową nienawiści, a co nie, co jest naruszeniem regulaminu społeczności, bądź nie. To są tylko i wyłącznie ich wytyczne, by móc korzystać z tych, prawda, by móc korzystać z tych portali mediów społecznościowych, musimy te regulaminy w ciemno wręcz akceptować, więc godzić się na ten ich dyktat. I w mojej ocenie, po pierwsze, przez to, że zarabiają bez podatków, tak? Nie mają żadnych umów, które po prostu są podpisane z danymi państwami, więc to są gigantyczne kwoty. Jeżeli w Polsce media społecznościowe wyprowadzają około 3 miliardów rocznie złotych z reklam, nie płacąc od tego żadnych podatków, no to samo to pokazuje, z czym mamy do czynienia, prawda? I dopóki my, użytkownicy, uważamy, że wszystko jest okej, bo za darmo ktoś nam daje narzędzia, no to się nie będziemy przeciwko temu buntować. Każdy z nas buntuje się wtedy, kiedy jemu zablokują konto, czy konto, z którego lubi korzystać, prawda? I wtedy się ocknie i zobaczy, że coś w tym wszystkim jest nie tak, bo nie mam się gdzie odwołać i w ogóle nie wiem, dlaczego mnie zablokowali, a jakbym chciał z tym iść do sądu, to muszę zapłacić tak duże pieniądze, że mnie na to nie stać, nie mam jak się w to bawić, prawda? Bo nie wynajmę prawnika do tego, żeby swoje obrazki na Facebooku móc oglądać. Ale to jest ten moment właśnie wtedy, że powinno wkroczyć państwo i nas zabezpieczyć przed samowolą tych gigantów.
To właśnie ci giganci mogą zadecydować, kogo zablokować, a kogo nie. Jak ocenia pani zablokowanie konta Donalda Trumpa na Twitterze w takim razie?
No tylko i wyłącznie w kategoriach negatywnych i to jest niebezpieczne, ponieważ pokazuje, że prywatna firma decyduje o tym, co może, a co nie może zrobić prezydent Stanów Zjednoczonych, decyduje o tym, prawda, co wielki polityk mający wpływ na życie wielu ludzi na świecie może opublikować w przestrzeni publicznej, bądź nie. Przecież gdyby on, bo tutaj to wiązanie z tymi zamieszkami na Kapitolu i z całą tą sytuacją, no umówmy się, że też po prostu mają innego rodzaju narzędzia, żeby temu przeciwdziałać. Są innego rodzaju media. Blokada też tego, co będzie w przyszłości, bo Twitter zapowiedział, że zrobił to dożywotnio, no to pokazuje ewidentnie, że to właściciel Twittera decyduje, kto tak naprawdę może z niego korzystać, bądź nie. I w momencie, gdyby była alternatywa do Twittera, to sobie powiemy, nie ma sprawy, róbcie co chcecie. Ale tej alternatywy nie udaje się już dzisiaj stworzyć, ponieważ sami wszyscy budowaliśmy te media społecznościowe, korzystając z nich masowo, wyeliminowały się po drodze różnego rodzaju inne, które mogły być. Więc siłą rzeczy no, jest to bardzo, bardzo niebezpieczne.
Alternatywą jednak starają się być chociażby nowo utworzone polskie portale społecznościowe działające od bieżącego roku. Jak w takim razie zapatruje się pani doktor na tworzenie właśnie takich polskich portali społecznościowych? Czy mają one w ogóle jakąś realną szansę w kontrze do tych gigantów zagranicznych?
Mówi pani teraz o tych Albicla czy tego typu, to znaczy oczywiście jestem jak najbardziej za, kibicuję wszystkim, które są alternatywą. Będąc realistką, wie pani co, no to jest daleka droga, no samemu Facebookowi chyba z 20 lat tak naprawdę zabierało zbudowanie tej pozycji, no na pewno 10, prawda? To już będziemy, no powiedzmy od 2010 mniej więcej mówimy już o ich dominacji, więc to, no ale 10 lat się budowali, no to dzisiaj mając takiego przeciwnika, jaką są te media, będzie po prostu bardzo, bardzo trudno. I też druga sprawa jest bardzo w świecie, po prostu jest monopol na serwery. Dzisiaj nawet dla nas, myślę, jako dla kraju jest bardzo ważne, żebyśmy mieli jakąś chmurę krajową, która będzie niezależna od serwerów, na których trzymamy dane, już nie nasze prywatne filmiki i zdjęcia, czy dokumenty, tylko dane te nas wszystkich. No bo na jakich serwerach działają urzędy, prawda? Więc tak naprawdę gdzie mają te centra, to jest kluczowy dzisiaj temat, żebyśmy się od nich po prostu uniezależnili. Czy to jest jeszcze możliwe? Ja nie wiem, ale na pewno widzę taką potrzebę.
To na koniec naszego magazynu chciałabym zapytać, w jaki sposób w ogóle możemy jakoś chronić się przed tą cenzurą w mediach społecznościowych?
Po pierwsze, moim zdaniem zaufać mediom tradycyjnym, czyli tym, które podlegają po prostu społecznej kontroli, czyli ludzie publikują pod własnymi imionami i nazwiskami i po prostu też są znane ich adresy, wiemy, gdzie szukać kogoś, kto by naruszył nasze... Czyli po prostu wybrać sobie z tego morza mediów, te, które odpowiadają moim wartościom, które są zgodne z tym, co ja myślę o świecie. A jeżeli jeszcze nie wiem, czy jestem bardziej za, czy przeciw jakimś zasadom, to szukać z różnych źródeł, czytać to, ale media tradycyjne jednak są po prostu zobowiązane do pewnych zasad, szukać wiarygodnych dziennikarzy, oczywiście też korzystać z mediów społecznościowych, ale podchodzić z dystansem do tego, co po prostu jest publikowane z takich źródeł, których nie potrafimy wskazać, nie iść tylko i wyłącznie za emocjami, to jest trudne, to wcale nie jest łatwe, nie mamy na to tego dużo czasu, ale wszelka wiedza o tym, kto jest właścicielem danego medium, już nam pozwoli stwierdzić, czy to jest w moim interesie, czy też nie.
I tutaj musimy postawić kropkę. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę. Przypomnijmy, że gościem dzisiejszego magazynu radiowego Ekspresu Studenckiego była dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy oraz wykładowca w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych, a także prelegentka Sympozjum Oblicza Przemian Cywilizacyjnych organizowanego przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Na dziś to wszystko.
Zapraszamy Was do śledzenia naszych mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Twitter.
Zachęcamy do zaglądania na stronę internetową naszej uczelni wskasim.edu.pl, w której można znaleźć wiele informacji.
I tym sposobem kończymy dzisiejsze wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego. Za uwagę dziękuję Paweł Błoch
oraz Maria Rębisz-Sesiela. Do usłyszenia.